Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Dziś w programie wita się z Państwem Sylwia Misiak. Program będzie realizował Andrzej Pijanowski, a w studiu Radia Zachód dietetyczka Lidia Aleksandrowicz z Fundacji Zdrowie na Miarę.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dziś będziemy rozmawiać o naturalnych sposobach na wzmocnienie odporności, zwłaszcza w takim sezonie, jak jesteśmy teraz, gdy nękają nas różne przeziębienia, gdy z nosa leci woda, gdy męczy kaszel. Sprawdzimy wspólnie to, porozmawiamy o tym, co powinno koniecznie znaleźć się w zimowej diecie, jaka jest rola ziół. Być może porozmawiamy też o tym, co warto byłoby wyeliminować z jadłospisu, żeby nie przeszkadzało nam w tym, żebyśmy byli odporni i zdrowi. Nie zabraknie z pewnością informacji o witaminach, jakich w tym okresie szczególnie powinniśmy dostarczać organizmowi. No i oczywiście nie zabraknie też miejsca na Państwa pytania. Oczywiście można do nas dzwonić 68 324 22 55 i linia ulgowa 801 327 462. A zanim nasza dyskusja w studiu, to pytanie do mieszkańców regionu właśnie o to, jak w naturalny sposób wspomagamy organizm.
Czasem tam coś stosuję mniej więcej, tam jakieś herbatkę z cytrynką wypiję. Tam troszkę czasem miodziku dołożę, chociaż nie przepadam za miodzikiem. Kiedyś tam troszkę piłam herbatki ziołowe, tego, a teraz nawet nie.
Więc ja używam naturalnych środków. Jarzębinę, głuk, w ogóle jagody. Polecam szałwię naturalną. Na katar, na zatoki, na wszystko. Najlepiej sobie na parę takie robić, zamiast codziennych herbat.
Nie bierze mnie grypa. Zje się trochę czosnku, trochę mleczka się wypije i się chodzi.
Taki mam sposób swój. Dziki bez. Ten czarny bez. Zrobiony na całą zimę mam tego po małych ilościach i do każdej herbatki. A herbatę nie mam zwykłą, tylko miętową. I od czasu do czasu wywar z dzikiej róży. I mnie to trzyma, nie wiem jak kogo.
Racjonalnie się odżywiać. Miód, czosnek przede wszystkim. Wszystkie te przyprawy, które rozgrzewają, jak imbir. I raczej do herbaty wszystko. No i soki owocowe.
Przygoda jak mój teściu. Bierze tran od października, bo to już tak się zaczyna sezon, ten bardziej taki jesienny, do wiosny. Do kwietnia bierze, a później po prostu przychodzi lato i już nie bierze, nie? Wiadomo, to się kiedyś robiło z cebulę, miód, czosnek. Zalewało to się syropem. Cytrynę się dawało. I tak, no to jest sposób domowy, można powiedzieć, nie?
Sporo rad już się pojawiło, tak, od naszych rozmówców. Liczymy na więcej. Czekamy też na Państwa telefony, bo te babcine sposoby, stare sposoby
tak,
chyba...
Tak, z pokolenia na pokolenie przekazywane.
One są wartościowe, cenne i też skuteczne, co chyba ważne.
Tak, bo przetestowane już przez wielu, tak? Także wracamy dzisiaj do tych starych właśnie sposobów podnoszenia odporności, bo ta odporność, czyli umiejętność naszego organizmu walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, które nam zagrażają, no jest dla nas bardzo ważna, szczególnie właśnie widzimy w tym okresie jesienno-zimowym, jak dokuczają nam różne infekcje. I zdajemy sobie również sprawę z tego, że z wiekiem ta odporność każdego się obniża, więc musimy na co dzień podejmować różne działania, które nam tą odporność pomogą utrzymać na odpowiednim poziomie. I tak naprawdę są to bardzo proste sprawy, bo okazuje się, że najważniejszy dla podtrzymania naszej odporności jest ruch na świeżym powietrzu. Codzienny przynajmniej spacer, te pół godziny, bez
względu
na pogodę.
Czyli tych rozmówców, których spotkałam na spacerze i byli zdrowi,
no, to
im
dowód,
pomogło
tak. To mamy dowód, tak. Kto się rusza na świeżym powietrzu, temu łatwiej utrzymać odporność. Bardzo ważna oczywiście jest dieta, czyli dostarczanie sobie wszystkich tych składników, które organizm potrzebuje do tego, żeby wytworzyć te wszystkie elementy w organizmie, które do niszczenia zarazków są potrzebne, i nie dostarczać organizmowi pokarmów, które zawierają substancje, które obciążają dodatkowo organizm. Tak? No takim najbardziej nielubianym przeze mnie produktem są wędliny właśnie. One nie wnoszą do naszego organizmu niczego korzystnego, natomiast obciążają nasz układ wydalniczy różnymi substancjami, które my musimy potem z organizmu usunąć.
No i pewnie z racji na pani zawód dzisiaj o tej diecie będziemy mówić dużo, pewnie najwięcej, tak, ale oczywiście. To o czym pani mówi, ta aktywność,
tak,
ruch,
aktywność
to
jest
jeszcze
bardzo
będzie
ważna.
Tu istotne.
Bardzo ważne jest takie nasze życie psychiczne, tak, emocjonalne,
czyli bez stresu.
Optymizm. No bez stresu się nie da, ale optymizm, tak, w tych wszystkich trudnościach, jakie nas spotykają w życiu, poczucie humoru, przyjazny stosunek do innych ludzi, to też okazuje się wpływa na to, że nasza odporność lepiej funkcjonuje. No i przede wszystkim dobry sen, tak? Sen to jest ta część naszej doby, kiedy nasz organizm się regeneruje, nabiera sił i musimy dbać o to, żeby miał on odpowiednią długość, nie może być ani za krótko, ani za długo, no i żeby miał właściwą
wytyczne,
jakość.
Widełki i co to znaczy dobra jakość snu?
To znaczy dobra jakość snu jest wtedy, kiedy my zapadamy w głęboki sen, tak? Kiedy nie jest to ciągle wyrywane taki płytki, tylko kiedy rzeczywiście wchodzimy
czyli Facebooka
w to...
i powiadomienia wyłączamy.
Tak, tak, wyłączamy zdecydowanie. Przed snem nie powinniśmy też korzystać z tabletów, z telefonów, bo to niebieskie światło nas po prostu rozbudza. Starajmy się, żeby pokój, w którym śpimy, był wywietrzony, żeby to powietrze było czyste, no i żeby było nie za ciepło. Tak? 19 stopni, 20 to jest zupełnie wystarczająca temperatura do dobrego snu. Jak jest za gorąco, to też nie jest, to też gorzej śpimy. Tak? Mhm. To też gorzej
A te wytyczne
śpimy.
Dotyczą wszystkich, takich dzieci najmłodszych również?
Tak, oczywiście. Dzieci nasze są najczęściej niestety przegrzewane. Tak? Kiedy wchodzimy do szkół, do przedszkoli, tam jest bardzo gorąco. To też nie sprzyja odporności, dlatego że dzieciaki się tam przegrzewają, są spocone, potem wybiegają na dwór. No i bardzo łatwo tutaj o osłabienie organizmu, zaburzenie termoregulacji i wówczas taki osłabiony organizm jest łatwo kolonizowany przez bakterie czy wirusy. Także to jest też taki element jakby hartowania się, tak? To nieprzegrzewanie się. Jak jest chłodniej, czy w mieszkaniu, czy tam, gdzie pracujemy, no zawsze możemy się ubrać, tak? Założyć cieplejsze skarpety, założyć sweter. Natomiast jak
i
jest
mniejsze rachunki za ogrzewanie.
Tak, zdecydowanie mniejsze rachunki za ogrzewanie. Natomiast gorącu już za bardzo nie zaradzimy, tak? Jesteśmy tacy rozbabłani wtedy, spoceni. No nie jest to zdecydowanie dobre. Poza tym przyzwyczajajmy się właśnie do niższych temperatur i poza tym, kiedy w mieszkaniu jest chłodniej, to kiedy wychodzimy na dwór, nie ma takiego szoku termicznego, tak? Ta różnica temperatur nie jest tak duża. Pamiętajmy, że nasz układ oddechowy i jama nosowa, jama ustna muszą się jakby przestawić na to zimne powietrze, więc lepiej, kiedy nie będzie ta różnica temperatur zbyt duża, więc nie przegrzewajmy naszych mieszkań.
Mówi pani o takim hartowaniu organizmu, ale też o takim ekstremalnym hartowaniu, czyli wchodzenie do lodowatej wody, tak jak
no to niewątpliwie morsy. Hartuje, tak jak morsy, ale wiemy doskonale, że to nie jest tak, że się morsem zostaje z dnia na dzień, tak? To wymaga jednak przygotowania i stopniowego, że tak powiem, wchodzenia do tej zimnej wody, ale niewątpliwie tutaj organizm się uczy, tak? Reagować na takie duże różnice temperatur i ma to, jak się okazuje, bardzo dobry wpływ na organizm. Kryokomory też się stosuje, prawda? To też te niskie temperatury, jak się okazuje, naszemu ciepłolubnemu gatunkowi dobrze służą, tylko musimy, no trzeba do tego podchodzić rozsądnie i musimy być do tego przygotowani. Tak?
Czyli i leczniczo, i profilaktycznie.
Dokładnie.
Czyli zaczynamy od prysznica po prostu naprzemiennego.
Na przykład, tak. Nie gorąca woda, tak, tylko niech w tym prysznicu będzie, jeśli ktoś, no niekoniecznie musi być, że ciepła, zimna, ale wystarczy, że po prostu nie będzie taka gorąca woda w tym prysznicu i przyzwyczajimy naszą skórę do takiego nawiewu jakby niższych temperatur. Tak samo wychodzenie na spacer, jeżeli chodzimy po dworze w takich zakutani po nos, tak, i w takich nieprzewiewnych kurtkach, jakby nie ma szansy na to, żeby nasza skóra się schłodziła troszeczkę na tym dworze. W związku z tym taki trochę niezasadne jest to chodzenie w takim bardzo izolującym ubraniu. Ubierzmy się tak, żeby jednak trochę nasz organizm tego chłodu odczuł, tak? To jest mu naprawdę potrzebne. Nie musimy się tak zupełnie izolować od warunków atmosferycznych.
68 324 22 55 i 801 327 462. Dzisiaj rozmawiamy o naturalnych sposobach na wzmocnienie odporności i bardzo chętnie usłyszymy, jakie Państwo macie sposoby na to, by zachować zdrowie, ale też takie, kiedy już gdzieś tam coś leci z nosa, kiedy prychacie, kichacie, kaszlecie. Co wtedy? Po co sięgacie? Co pomaga, co pojawia się w szklance, co pojawia się w takiej domowej, naturalnej apteczce. Gromadzimy dzisiaj te przepisy, dzielimy się tak, żeby jak najwięcej z nas mogło z tego skorzystać. Pani Lidia, pani pamięta takie sposoby przekazywane z pokolenia na pokolenie?
A tak, tak.
Takich przepisów na gotowe mikstury?
Takich przepisów jest bardzo dużo. W każdej rodzinie one funkcjonują. I niewątpliwie duże zastosowanie tutaj mają różne zioła, to co...
Dobra, tutaj... zioła długi wątek, więc proszę o założenie słuchawek, bo nasz apel o podzielenie się już prawdopodobnie odniósł skutek. Witamy pierwszego słuchacza w dzisiejszym programie. Dzień dobry.
Halo, witam serdecznie. Bronisław się kłania. Może z tym dzieleniem się ziołem to tak w Polsce nie za bardzo. Oczywiście mówię o tych normalnych ziołach prowansalskich i innych, ale wracając do tematu, no to trochę tam mnie dziwi, bo pani mówiła, żeby nie rozbudzać się przed zaśnięciem przez telefon, tablet czy telewizor, no a najczęściej i najszybciej mi się udaje zasnąć przed telefonem, tabletem lub telewizorem.
Więc to tak.
Wyjątki zawsze potwierdzają regułę.
Tak, nie do końca z tym. Ale no tutaj akurat mój brat teraz próbuje taki, zrobił sobie mały zacier z trzosku i miodu. Zobaczymy za parę dni, jak to będzie skutkowało. Wstawił do lodówki. Później to trzeba zażywać chyba dziennie łyżeczkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na czczo. Nie wiem do końca, ale zobaczymy. Ja zawsze tak nie do końca jestem przekonany, czy się bierze, czy się nie bierze. Dużo, na przykład żona dzieciom podaje jakichś tam takich probiotyków, czy innych rzeczy, ale mi się naprawdę trochę śmiać chce, jak widzę pewien syropik dla dzieci, nie powiem jak się nazywa, zawiera czarnego bzu niecałe 2%, a 48% cukru.
No niestety, takie preparaty też są.
Ten wątek też na pewno dzisiaj rozwiniemy.
A można kupić przecież czarny bez w aptece, syrop z czarnego bzu 100%, bez żadnych cukrów. Owszem, on nie jest przepyszny, nie jest słodziutki, ale no, to jest 100%. No i jeszcze oczywiście, jeżeli mam problemy z innymi częściami ciała, to polecam Ostropest plamisty. Można go sobie, on tam zawiera sylimarol w postaci naturalnej, łyżeczkę też tam zmielić i po prostu regeneruje się wątroba, jeżeli została lekko nadszarpnięta w ostatnim czasie. Też jak to się mówi, taki specyfik.
Tak, odnotowaliśmy radę. A proszę powiedzieć jeszcze ten czosnek plus miód, zacierka z rekomendacji brata. To pan będzie po nią sięgał za chwilę, tak?
Nie, brat akurat.
Brat tylko.
To musi oczywiście po zrobieniu tej zacierki taki, powiedzmy, postać w tej lodówce chyba tydzień czasu. Więc no zobaczymy, jaki to przyniesie skutek.
No zobaczmy. Tydzień mówię, trochę długo.
Dla smaku można cytryny dodać.
No
z mojej strony tyle.
Bardzo dziękujemy i życzymy zdrowia przede wszystkim. Mówi pani, że trochę za długo. Nie musimy tak długo trzymać.
To tak długo aż nie trzeba, żeby to... No bo chodzi generalnie o to, żeby no żeby tak przysiąknęły się te substancje na
wzajem. A jakiś konkretny rodzaj miodu byłby polecany do takiego zestawienia?
To znaczy ja uważam, że najlepsze są nasze miody wielokwiatowe, ale te prawdziwe miody, tak, i miód lipowy zdecydowanie na przeziębienia. Uważam, że te miody są najlepsze. Chociaż myślę, że każdy miód ma tam swoje bioaktywne składniki, które tutaj zadziałają. Jedno jest ważne. Pamiętajmy o tym, że te wszystkie pozytywne składniki zawarte w miodzie niszczone są w wyższej temperaturze. Więc do gorącej herbaty nie dodajemy. Tak? Zawsze to musi być takiej już letniej, przestudzonej. I nie stosujmy miodu jako słodzik, bo wtedy dużo go stosujemy. A pamiętajmy, że zawiera bardzo dużo fruktozy i to już nie jest korzystne wtedy dla zdrowia. Miód traktujemy jak lekarstwo. Ostatnie badania wykazują, że ma świetne działanie na kaszel, więc warto je dodawać właśnie do różnych naparów, na przykład lipowego czy z babki lancetowatej, które są bardzo dobre na kaszel. Kiedy jest już przestudzona, dodajemy sobie łyżeczkę miodu i wypijamy taki specyfik. Naprawdę naprawdę jest bardzo dobry. I pamiętajmy jeszcze o tym, że wbrew, no tu akurat takim często babcinym przepisom, nie jest dobre przy infekcji gardła picie gorących naparów.
Będziemy
i gorące,
tak,
i zimne, dodatkowo podrażnia.
Ale tak też z niektórymi rodzajami miodu może być, że one będą podrażniały takie
dlatego,
już gardło.
Dlatego tak, na przykład gryczany, który jest takim ostrym miodem, czy spadziowy, tak? Dlatego tutaj nie polecam. Natomiast te wielokwiatowe i miód lipowy są takie łagodne, więc nie powinno tutaj się nic dziać. Sama stosowałam, miałam ostatnio infekcję i rzeczywiście z herbatką z macierzanki, czy tam z tymianku, bo to jest w zasadzie bardzo podobne. I do tego właśnie łyżeczka miodu i na kaszel bardzo dobrze taka miksturka zadziałała. Ja tu bym chciała wrócić tylko do tego czarnego bzu, bo tu musimy odróżnić kwiaty bzu i owoc czarnego bzu. Kwiaty czarnego bzu, takie białe baldachy zbierane latem, też kiedyś sama zbierałam. Teraz już mi się nie chce. W każdym razie też napar z kwiatów czarnego bzu działa bardzo dobrze przeciwkaszlowo. Nie jest smaczny, jest taki gorzki, dlatego pewnie niektórzy producenci dodają do tego tak dużo cukru. Ale pamiętajmy o tym, że te preparaty, które zawierają bardzo duże ilości cukru, są nieskuteczne. To jest tak naprawdę, słodycze zawierają mniej cukru niż one. Ja też ostatnio widziałam taki preparat na wątrobę, który zawierał ponad 40% cukru, co już w ogóle jakiś absurd totalny. Natomiast owoc czarnego bzu działa wzmacniająco ogólnie, tak? Więc też przy przeziębieniach jest jak najbardziej dobry. Tylko pamiętajmy w przypadku dzieci, bo owoc czarnego bzu, jakieś dżemiki, soki zwłaszcza z czarnego bzu mają też działanie wymiotne. Więc u dzieci mogą wywoływać, zwłaszcza jeśli dziecko gorączkuje, to mogą pobudzać te wymioty. Więc jeśli dziecko ma taki problem, to już nie podajemy wtedy tego owocu czarnego bzu. Na pewno najbardziej taka wszechstronna jest malina. Tak, wiemy, soczki malinowe, które suszona malina, napary z maliny. Ja obecnie wolę stosować napary z malin, bo te syropy...
Z owoców tutaj.
Tak, z owoców maliny zdecydowanie, bo tutaj te syropy malinowe, które mamy, są bardzo różne. I no, trzeba się bardzo mocno naszukać, żeby znaleźć taki, który ma tego cukru trochę mniej. Można natomiast w sklepach zielarskich kupić sok z malin, taki czysty sok, nie syrop. Więc rozróżniajmy tutaj dwie sprawy. Syrop i sok.
Czyli
tak?
Sok jak najbardziej.
Sok jak najbardziej. Syrop, zwracajmy uwagę na zawartość cukru, tak? Bo są takie, które mają tam 50% cukru, natomiast 2 gramy, tak?
Maliny. A jaka dawka jest taką bezpieczną, że możemy uznać, że akurat...
To jeszcze wszystko zależy, nie ma takiej z góry, tak? Bo wszystko zależy od tego, kto raz to je, dwa. I jaka będzie proporcja tego cukru do tej maliny, ile my nalejemy, bo przecież się rozcieńcza, tak? Dolewa wody. To wszystko jest jakby... powinniśmy zdroworozsądkowo do tego podejść, tak? Żeby to po prostu nie miało dużo cukru. Bardzo cenną rośliną, którą mamy w zasięgu ręki, to jest dzika róża. Napary z dzikiej róży mają dużo witaminy C. To jest taki najlepsze źródło witaminy C w naszej strefie klimatycznej. Jeszcze czarna porzeczka, tak? Także dzika róża, czarna porzeczka jak najbardziej na pewno mają dużo więcej witaminy C niż cytrusy. Natomiast głóg też, chociaż głóg to bardziej działa korzystnie na serduszko niż tutaj na te sprawy infekcyjne. Również berberys, chociaż on ma taki gorzkawy smak. Cytryniec chiński, nie jest to nasze zioło, ale no jak sama nazwa wskazuje, tak przywędrowało do nas. Natomiast owoce cytryńca chińskiego rzeczywiście mają bardzo, bardzo dobry skład i też można sobie kupić w sklepach zielarskich i sobie robić herbatki właśnie z owoców cytryńca chińskiego. Pamiętajmy, jeśli już mówimy o naparach, o herbatkach, o babce lancetowatej. Możemy ją kupić w sklepie zielarskim, bo raczej w sklepach zwykłych, spożywczych nie znajdziemy jej. Świetnie działa przeciwzapalnie przy kaszlu, przy problemach z gardłem. Naprawdę jest wspaniała. No i ta herbatka z macierzanki, macierzanki czy z tymianku, bo tymianek, macierzanka to jest ta sama grupa roślinna. Każda macierzanka jest tymiankiem, nie każdy tymianek jest macierzanką, może tak. Ale często zamiennie są stosowane te nazwy i bardzo ładnie podnosi odporność. Też świetnie działa w stanach takich przeziębieniowych, rozgrzewająco. Także serdecznie ją polecam. Sama ją stosuję. Staram się zawsze mieć w kuchni herbatkę z macierzanki. Jak tylko coś czuję, że coś tam ten, to od razu sobie
można
aplikuję.
Się
tak.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W zielonogórskim studiu Radia Zachód pani Lidia Aleksandrowicz z Fundacji Zdrowie na Miarę podpowiada dziś Państwu i przypomina, co może pojawić się i co powinno pojawić się w zimowej diecie, żebyśmy nie chorowali, a jeśli już zachorujemy, by złagodzić skutki tego przeziębienia. Oczywiście również Państwo mogą się włączyć do rozmowy. Szczególnie pożądamy dzisiaj przepisów takich z szafy babci, z kajeciku, takiego już z pożółkłymi kartkami, przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. No i też pytanie, czy Państwo z nich nadal korzystacie, czy może łatwiej jest sięgnąć po jakąś gotową mieszankę albo pójść do apteki po jakiś suplement i w ten sposób walczyć z chorobą i z przeziębieniem. Mieliśmy przez pana Bronisława poleconą już tutaj miksturę z miodu i z czosnku. Więc zatrzymajmy się na chwilę jeszcze przy czosnku i prosiłabym panią więcej o przypomnienie tych właściwości czosnku i jak go spożywać, żeby on był najskuteczniejszy.
Znaczy czosnek zawiera tak zwane naturalne antybiotyki. W ogóle czosnek to jest takie super zioło, które zawsze powinniśmy o nim pamiętać i w zasadzie na co dzień
jest pożywać. Czy to zioło, czy to warzywo, czy to przyprawa? Gdzie ten czosnek zakwalifikować? To znaczy, chociaż to pewnie ma wtórne znaczenie.
No tak. Natomiast jeżeli mówimy o roślinach zielarskich, mówimy roślinach zielarskich, tak? Powiedzenie zioło jest takie bardzo popularne. Natomiast rośliny zielarskie to każda część może być surowcem zielarskim. Może być korzeń, może być liść, może to być kwiat, może to być bulwa, różne te części. W czosnku jemy to, co jemy, tak? To są takie części służące do rozmnażania cebulki. I one zawierają rzeczywiście bardzo dużo cennych składników. I pamiętajmy, że tak jak powiedział wielki badacz polskich ziół, pan profesor Ożarowski, w czosnku leczy to, co śmierdzi. Jak nie śmierdzi, to nie leczy, tak? Więc nie dawajmy się naciągać na jakiś bezzapachowy czosnek, tak? On już jest pozbawiony większości swoich właściwości prozdrowotnych.
Ale gdzieś czytałam, że połączenie czosnku z pietruszką będzie eliminowało te nieprzyjemne zapachy.
To znaczy, rzucie w ogóle liści pietruszki eliminuje, ale to że nie mieszamy tego, tylko, bo chociaż możemy wymieszać.
Ale też w niektórych pizzeriach pojawiają się takie zestawienia sosy czosnkowo-pietruszkowe. Tak,
dokładnie i bardzo fajne są. Ja bardzo lubię to połączenie ze względów też smakowych z oliwą z oliwek. Bardzo fajnie to funkcjonuje. Więc nie przejmujmy
więc
się, ja
śmierdzić.
Uważam, że w ogóle czosnek tak nie śmierdzi. Więc nie ma sprawy. Jedzmy czosnek. Nie musimy sporządzać z niego jakichś wymyślnych mikstur. Możemy go sobie po prostu pokroić. Trzeba go zmiażdżyć, tak? O tym pamiętajmy, że trzeba go zmiażdżyć.
Praska do czosnku
tak.
Na przykład.
Czy drobniutko posiekać do kanapek, do sałatek, w zasadzie do wszystkiego, tak? Możemy go jeść. Możemy, tylko pamiętajmy, że kiedy czosnek poddajemy wysokiej temperaturze, to wcześniej go zgniećmy, pozwólmy mu kilkanaście minut poleżeć i dopiero wtedy dodawajmy go do potrawy gorącej, bo ten czas jest potrzebny, tam zachodzą przemiany chemiczne i powstają bardziej trwałe związki, które tak nie niszczą się w wysokich temperaturach. Także jeśli chodzi o to. Cenny jest też czosnek niedźwiedzi, który ostatnio stał się taki modny, wrócił do łaski jakoby, ale to są liście, tak? Liście czosnku niedźwiedziego też ma takie właściwości naturalnego antybiotyku. Nasza zwykła, kochana cebula, tak? Kiedyś na odleżyny, nawet w szpitalach w XX wieku, jak ktoś miał odleżyny, to pielęgniarki pod kołdrą ścierały cebulę, bo te właśnie opary, olejki eteryczne zawarte w cebuli miały takie właśnie właściwości leczące. Nie zapominajmy, jedzmy cebulę na co dzień, dodawajmy ją też do wszystkiego. Ona ma tyle dobroci, że naprawdę nie sposób tego wymieniać.
I tylko w tej surowej postaci?
najwięcej?
Nie, nie tylko w tej. Na przykład są osoby, które nie mogą jeść takiej surowej cebuli ze względu z powodu tego, że ich żołądek tego nie toleruje, źle się potem czują, odbija im się takim tym cebulowym smakiem. Można ugotować, tak? Jeżeli już, tak, smażona cebulka, to pamiętajmy, że ją szklimy. Czyli wrzucamy ją na olej gorący i do momentu, w którym ona zaczyna parować, taki dymek z niej jakby leci, to nie jest dymek, tylko para wodna, i w momencie, w którym przestaje ten dymek lecieć, to już jest ostatni moment, żeby to schłodzić, czyli na przykład dosypując różne warzywa, tak, i mieszając. Bo jak już wejdzie to w taką złotą cebulkę, to już traci te swoje właściwości. Także starajmy się jednak, żeby to było jak najmniej takie zesmażone, bo taka już na fest żółta, to już nie jest dobrze. Jeszcze chciałabym z takich naturalnych antybiotyków powiedzieć o olejku z oregano. Tak? Oregano to jest, to są listki, gałązki, czasami też ziela. Bliskiego krewnego zresztą tymianku i macierzanki, które się maceruje w oliwie z oliwek i to powstaje taki olejek z oregano, on jest 10-20% i rzeczywiście ma wspaniałe właściwości bakterio i wiruso i grzybobójcze. Warto go jesienią sobie taką zrobić kurację tym olejkiem z oregano, ale
i
pamiętajmy...
I też do takiego bezpośredniego spożycia,
dokładnie,
tak?
Nie stosujmy tego
ciemnego chleba?
Dokładnie. Nie stosujmy tak, jak tam jest w przepisach zazwyczaj, że do szklanki wody, bo to bez sensu, to jest olej, on się wynosi do góry. Natomiast ja dodaję właśnie do sałatek, na kanapkę kilka kropelek, tak? Można do potrawy jakiejś warzywnej, do zupy ewentualnie, tak? Jak już musimy do czegoś płynnego. Także stosujmy po prostu te rzeczy. Czyli, nie powiedzieliśmy jeszcze o owocach jagodowych, bo przecież borówki, nasze jagody, one mają tyle polifenoli, które też bardzo dobrze wpływają na nasz organizm. Teraz możemy je stosować jako mrożone, tak? Czyli dorzucać na przykład do owsianki. Do gotowania owsianki wrzucamy sobie czy truskawki, czy borówki, czy jagody. I one też nam tutaj wzbogacą. Bo problemem człowieka współczesnego jest to, że w jego żywności, zwłaszcza jeśli spożywamy dużo żywności przetworzonej, brakuje witamin, brakuje składników mineralnych, brakuje tych bioaktywnych substancji, które są niezbędne do utrzymania naszego zdrowia, czyli do utrzymania odporności. Także starajmy się je, gdzie tam się tylko da, po prostu dodać, wcisnąć. Tym bardziej, że na przykład zioła przyprawowe to są też zioła lecznicze, więc warto je stosować, bo zawierają dużo antyoksydantów, działają przeciwzapalnie, antynowotworowo, przeciwstarzeniowo. Więc takie zioła jak właśnie oregano, imbir rozgrzewający, tak? Papryczka chili rozgrzewająca, kardamon, rozmaryn, nasz lubczyk, tak? Sprzyjający miłości przecież. Czy kminek, czy bazylia na przykład, ale bazylię najlepiej świeżą, nie suszoną. To naprawdę są zioła, które nie tylko kurkuma, czy mieszanka kary. To są zioła, które nie tylko dodadzą smaku naszym potrawom, ale też dodadzą nam zdrowia, tak? Ale dodadzą nam zdrowia.
To z takich kuchni azjatyckich te przyprawy.
Tak, ale na nas też dobrze działają. Są uniwersalne.
Czyli to był taki podstawowy zestaw, rozumiem, którego nie powinno zabraknąć w każdej kuchni, zwłaszcza w tym okresie, kiedy chłody na dworze.
Tak, i pamiętajmy o jednym, że dbajmy o tą naszą odporność przez cały rok, bo to kiedy zaczynamy, wtedy kiedy już nas bierze infekcja, to trochę jednak późno. Możemy jeszcze coś zrobić, tak sobie jakoś tam pomagać, ale ten nasz organizm jest osłabiony, więc pilnujmy się na co dzień, tak, żeby właśnie był ten ruch, żebyśmy się dobrze wysypiali, żebyśmy dobrze jedli. Dobra dieta to jest podstawa naszego zdrowia. Bo wyobraźcie sobie państwo fabrykę, do której nie dowozi się tych surowców, które tam są potrzebne. No nie wytworzy ta fabryka produktów, które powinna wytwarzać. Nasz organizm jest taką fabryką. Jeżeli nie dowieziemy mu składników do produkowania substancji, które są mu niezbędne, no to one nie powstaną. A jak nie powstaną, to zaburzymy jednak działanie tego czy innego organu. Także pamiętajmy, żeby nasza dieta obfitowała w warzywa, żeby były tam też owoce, żeby było pełnoziarniste pieczywo, żeby były orzechy, które są bardzo ważne, żeby były ziarna, czyli siemię lniane, żeby była pestki dyni, żeby był sezam i inne ziarenka, jakie nam tam uda się dostać.
Warzywa też pewnie w postaci zup. Pamiętam, bo rozmawiałyśmy o babcinnych sposobach. Jesteś chora, to ugotuję ci rosołek.
Dokładnie.
Jest ta dostarczona w płynie porcja, niekoniecznie, nie tylko rosół.
Rosołek jest w dzisiejszych czasach takim dosyć trudnym tematem. Dlaczego? Dlatego, że tak pamiętamy, ja też jak ktoś jest przeziębiony w domu, gotuję rosołek. Tylko rosołowi nierówny, bo co się okazuje, że tutaj przede wszystkim znaczenie mają te warzywa, które się tam dodaje, tak? Te zioła przyprawowe, które
czyli
się tam dodaje.
Nie tylko wywar z mięsa, makaron i kawałeczek marchewki.
No dokładnie o to chodzi. Natomiast tego mięsa jak najmniej, tłuszcz musi być, tak? To musi być tłuszcz, bo on rozpuszcza lepiej te substancje, które są nam potrzebne i one są potem lepiej przyswajane. Nawet oddychanie tą zupą, tak? Ta inhalowanie się dobrze działa, ale jeśli tam mamy i pietruszkę, i lubczyk, i seler, i mamy różne zioła dodane. Ja zawsze dodaję kurkumy na przykład, między innymi, bo tych ziół różnych sporo. To wtedy ma różne inne działanie. Natomiast jeżeli damy tylko dużo tłustego mięsa, to już nie będzie dobre. Tym bardziej, że pamiętajmy, że wywary mięsne zawierają dużo puryn, które w naszym organizmie przekształcane są w kwas moczowy, który odkłada się w stawach. Więc takie rosoły esencjonalne wcale nie są dobre na bolące kolana, wręcz odwrotnie, bo nerki potem z tą ilością kwasu moczowego sobie nie dają rady wydaleniem i odkłada się ten kwas moczowy w postaci kryształków właśnie w stawach i to boli, bo te kryształki są ostre. Także mówię, rosół przy przeziębieniu, ale na co dzień powinniśmy jadać zupy warzywne,
no właśnie,
bezmięsne.
Taki zupa krem jakaś. Jakie
no może być krem,
i
nie musi
przyprawy.
Być. I nie musi być krem i może być warzywna. Ja na przykład wolę takie, kiedy widzę, co tam w środku jest, tak? Ale wiele osób lubi kremy. To nie ma większego znaczenia, czy my to zblendujemy, czy nie. Ważne jest, żeby były tam różnorodne warzywa i różnorodne zioła, tak? Do takiej zupy zawsze dodajemy jakiegoś roślinnego tłuszczu, czyli olej. Niech to będzie oliwa z oliwek, czy to będzie olej rzepakowy, czy jakiś inny olej, który jest bardziej odporny na wysokie temperatury, ale uważam, że oliwa z oliwek jest tu zdecydowanie na pierwszym miejscu. I taka zupa jedzona codziennie na przykład z różnymi przyprawami rozgrzewającymi, nawet z czosnkiem również, na pewno wzmocni naszą odporność. W ogóle rozgrzeje nas, wzmocni odporność. Fajnie jest zjeść taką zupę, kiedy człowiek jest zmęczony, wyziębiony na przykład, i sobie zjeść taką zupę. Ja uważam, że to jest jedna z najprzyjemniejszych chwil dnia. Taką zupę można jeść nie tylko na obiad. Można ją zjeść na śniadanie. Chińczycy jadają zupy na śniadanie, tak? Można ją zjeść na kolację. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Także jedzmy zupy, bo one są naprawdę bardzo dobrym pokarmem, bardzo dobrą potrawą dla nas.
68 324 22 55 i 801 327 462. Raz jeszcze przypominam numery telefonów, pod którymi można się skontaktować z nami, podzielić się jakimś swoim przepisem na rozgrzewającą, stawiającą na nogi miksturę albo przepisem na zimową zupę. Na pewno w zimowej diecie nie może zabraknąć witamin w odpowiednich proporcjach, na co szczególnie powinniśmy tutaj zwrócić uwagę, które z witamin warto uzupełniać, no i w jakiej formie, jeżeli nie ma świeżych warzyw, czy nie mamy mrożonek.
No z witaminami to jest tak, że zacznę od witaminy, którą nie bardzo możemy sobie w naturalnych produktach dostarczać, czyli witaminy D3. Dużo się teraz mówi o tym, że praktycznie wszyscy mamy niedobory witaminy D3 i jest to bardzo niebezpieczne. W ogóle wszelkie niedobory są niebezpieczne, bo wtedy organizm skupia się jakby na przetrwaniu, a nie na tym, żeby jeszcze marnotrawić siły na walkę walkę z infekcjami. Więc pamiętajmy, że te niedobory musimy uzupełniać. Witamina D3 jest witaminą, która naturalnie powinna powstawać w naszej skórze pod wpływem promieni słonecznych. Wiemy, jak jest, że te nasze promienie słoneczne są takie jak nie bardzo o tej porze roku, a poza tym nawet jeśli są, to powiedzmy sobie szczerze, my 8 godzin tego najlepszego promieniowania zazwyczaj spędzamy w pracy, w budynku, więc i tak nie jesteśmy naświetlani, więc musimy suplementować i tutaj nie ma innego wyjścia, musimy łyknąć sobie tą kapsułkę z witaminą D3, 1000-2000 jednostek, dzieci oczywiście tak jak pediatra zaleci, natomiast przestrzegam przed kupowaniem preparatów z bardzo wysoką zawartością witaminy D3, dlatego że witaminę D3 nie wydala się z wodą, tak jak na przykład witamina C czy witamina z grupy B, których nie da się tak naprawdę przedawkować. Natomiast witaminę D3 możemy, ona się gromadzi w wątrobie i może dojść do zatrucia witaminą D3, więc ta dawka nie powinna być jakaś szalenie wysoka. Tak?
A jaki skutek może być zatrucia witaminą? Odczujemy to w ciele od razu?
No tak od razu nie odczujemy, tak? To nie dzieje się z dnia na dzień, bo to musi się skumulować. No będą niewątpliwie problemy z funkcjonowaniem wątroby właśnie, tak? Każdy odczuje to troszeczkę inaczej i tutaj, tu już trzeba będzie wtedy udać się do lekarza, tak? Tutaj nie będziemy się...
Ale czy taki suplement w postaci tego przedziału, który pani podała, 1000-2000 jednostek samodzielnie możemy bez konsultacji
tak,
z lekarzem wprowadzić?
To znaczy zawsze przy okazji wizyty jakiejś u lekarza warto powiedzieć, że bierzemy taki suplement i się jakby upewnić, tak? Czy w naszym przypadku, bo każdy z nas ma tam jakieś różne niedomogi w organizmie, czy akurat w naszym przypadku jest to korzystne. Natomiast u osób zdrowych jak najbardziej nie ma tu żadnych przeciwwskazań. Bardzo ważną witaminą jest witamina C. To wszyscy wiemy, że witamina C. Możemy ją dostarczać w produktach oczywiście naturalnych. To są owoce. To są, tak jak już powiedziałam, napary z czarnej porzeczki, z dzikiej róży, która oczywiście witamina C jest wrażliwa na wyższą temperaturę, ale jeżeli system i tam część tej witaminy ulegnie zniszczeniu, to nie ulega żadnej kwestii, ale jeżeli codziennie będziemy pić tą herbatkę z czarnej porzeczki, pić tą herbatkę z dzikiej róży, to jednak tam sobie dosyć sporo tej witaminy dostarczymy. Owoce zawierają sporo witaminy C, więc też warto je jeść. Jeżeli nie dajemy jakby radę, to można sobie jakiś naturalny preparat w stylu na przykład witamina C z aceroli, tak? Czyli acerola po prostu na przykład sprasowana w formie tabletek. Acerola to jest taka wisienka z Ameryki Południowej, która ma bardzo wysokie stężenie
witaminy C. Ale też syropy są z aceroli.
To znaczy, niewątpliwie te syropy są z wszystkiego, tak? Tylko, że syrop, pamiętajmy, zawsze jest cukrzony, tak? Zawsze. Nie da się syropu bez cukru zrobić. A cukier upośledza działanie tych zdrowotnych składników, także lepiej bez syropu, tak? Jeśli chodzi o witaminy, to jeszcze cenne są witaminy A i E. Witaminę A, raczej jej prekursora, czyli beta-karoten, znajdziemy we wszystkich czerwonych marchewkowych warzywach. I tutaj trzeba właśnie jeść marchewkę, paprykę i te ciemnozielone, bo one w środku też mają pomarańczowe, tak? Także wszystko, co jest zielone, czerwone, pomarańczowe, wszystkie takie warzywa jemy codziennie z tłuszczem, czyli z jakimś olejem, bo to są witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Tak samo witamina E, której najwięcej jest właśnie w kiełkach, czy na przykład przede wszystkim w oliwie z oliwek, więc warto tą oliwę z oliwek dodawać. Ja dodaję do wszystkiego, jakoś nie tyję, tak? Więc nie bójmy się, nic się
tej
tutaj...
Tej zawartości kalorycznej. Odbierzmy kolejny telefon, mamy słuchacza gotowego włączyć się do rozmowy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Panie redaktor, ja jak słyszę, wy tutaj tak mówicie o tych witaminach, o tym wszystkim, to ja jakbym tak się żywił, to bym umarł już dawno.
Odżywienia się warzywami i...
Tak, no jak można bez mięsa żyć?
A nie mówimy, żeby żyć bez mięsa.
Ale można, nie, można, bardzo dużo ludzi
mówi,
żyje.
Rosół. Ja rosół mam co niedzielę.
O, to bardzo dobrze, bo chodzi o to, żeby codziennie tego rosołu nie jeść.
Nie, ja tylko w niedzielę. Ja w tej chwili mam 73 lata.
No to młody pan jest jeszcze.
No jeszcze młody jestem i ja bez mięsa to nie ma dnia takiego, żebym miał nie zjadł kawałek mięsa.
No to już nie jest do końca takie dobre. Ale no, problemów ale ze stawami pan nie ma?
Nie, ja no, nie to wiem, super. Co to pani wymienia te warzywa, to ja nie wiem, gdzie to kupować, ani czy to...
W sklepie chociaż... warzywnym najlepiej.
Nie, to ja zupy to normalne. Jak robię, to kapusiak czy taki, o, ale zupy to dla mnie to mało co, bo ja zup mało co. Ja jak ziemniaka nie mam i kawał mięsa, to nie jest... A to jak słyszę takie... To jak chłop bez mięsa, taki jakby, ja takie zupki, jak wy tu mówicie, to jakby poszedł do kopalni, to on by tam umarł przy tej łopacie.
No niekoniecznie.
No tak, dziękuję.
A tylko się cieszyć, że zdrowie dopisuje tak. I...
Gratulujemy, silnego organizmu.
Dokładnie tak. Zupę polecamy, ale oczywiście też nie, żeby żywić się zupą na każdy posiłek od rana do wieczora.
Przesada zawsze jest niekorzystna, tak? I w jedną, i w drugą stronę. To jest codziennie mięso, to też jest niekorzystne. Tak samo jak każda jakby skrajny sposób żywienia się, tak? I wiemy to dzisiaj. Oczywiście pojedynczym osobom może się udawać jakiś czas, natomiast jakby badania i dane statystyczne wykazują i to, co widzimy na co dzień, ile osób czeka na lekarza już dzisiaj, nie tylko w kwestii
tygodni,
miesięcy, ale lat. Już lat, jak rozmawiam z pacjentami, to mają terminy za 2 lata, tak, do jakiegoś specjalisty.
A powiedzmy właśnie trochę jednak sporo o tym mięsie, bo słyszę, że jest taka potrzeba. Ja usłyszałam tylko wyraźnie, że pani zakwestionowała wędliny, nie mięso w ogóle, tylko wędliny.
Tak.
Jak szukać tego dobrego mięsa i właśnie w jakich proporcjach powinno pojawiać się?
To znaczy, według Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, powinniśmy jeść mięso 2-3 razy w tygodniu, tak? Tak jest nasze zapotrzebowanie. My nie jesteśmy drapieżnikami. Widać to po ząbkach chociażby, tak? Jak paleontolodzy odkopują na przykład jakieś pradawne zwierzątko, to mogą się dowiedzieć, co ono jadło po tym, jak ma zbudowany aparat, że tak powiem tutaj, gębowy, czyli jakie ma zęby chociażby, tak? Bo zupełnie inaczej wyglądają zęby drapieżnika, takiego jak kot czy pies, a zupełnie inne zwierząt roślinożernych. My jesteśmy wszystkożercami, ale nie mamy takich kłów wystających, nie mamy przerw między zębami. Nasze zęby bardziej przypominają zęby na przykład konia, czy innego zwierzęcia, które żywi się ziarnami właśnie, które żywi się częściami roślin, ale niewątpliwie dla nas ważny jest dodatek mięsa, tak? I większość osób ten dodatek mięsa w postaci jakiegoś drobiu, ryby, jaj czy nabiału, bo to też jest pochodzenia zwierzęcego produkt zawierający pełnowartościowe białka, potrzebuje. Ale przecież są też wegetarianie, którzy żyją całe życie, są też nawet sportowcy wyczynowi, którzy w ogóle nie jadają mięsa i bardzo dobrze funkcjonują. Także nie jest ono niezbędne, chociaż nie każdy może być wegetarianinem. Niektóre osoby potrzebują, na pewno niecodziennie. Na pewno niecodziennie to już jest... Wiemy, że dzisiejsze choroby cywilizacyjne, czyli problemy z sercem, tak, tego choroby układu sercowo-naczyniowego, problemy z wątrobą, otyłość, cukrzyca i problemy ze stawami są spowodowane między innymi właśnie nadmierną ilością spożywania mięsa i to najczęściej mięsa słabej jakości. WHO uznało mięso czerwone, czyli wieprzowinę i wołowinę za potencjalnie rakotwórcze, tak? Wędliny zostały sklasyfikowane razem z papierosami jako ewidentnie rakotwórcze, natomiast czerwone mięso jako potencjalnie rakotwórcze, czyli po prostu w zbyt dużych ilościach może powodować raka, natomiast wiemy też, że bardzo gwałtownie wzrasta ilość zachorowań na nowotwory, więc tutaj jedna osoba, która mówi, że się świetnie czuje, kiedy je codziennie mięso, jakby nie zmienia naszego podejścia do tej kwestii, bo nadmiar mięsa w znacznej większości przypadków jest po prostu szkodliwy.
Sprawdźmy, jaki temat będzie chciała podnieść kolejna osoba, która się do nas dodzwoniła. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy
na antenie. Takie pytanie odnośnie tych zup wszystkich. Czy jak gotujemy te zupy, czy te warzywa, czy one nie tracą tych witamin i tego wszystkiego?
Pewnie, że trochę tracą. Każda obróbka termiczna, w ogóle samo krojenie już powoduje, że tracą, tak? Tylko, że nam nie zależy wcale na tym, żeby ten pokarm miał bardzo, bardzo wysokie zawartości, bo wcale nieprawdą jest, że nasz organizm lubi dostawać duże ilości składników. Lepiej jest dostarczać w umiarkowanych ilościach systematycznie, niż raz od jakiegoś wielkiego święta wielka dawka, tak? To też dotyczy właśnie suplementów. Natomiast oczywiście, że tracą, ale to jakby nie zmienia sytuacji, że są one dostarczycielami tych cennych składników i tylko pamiętajmy o tym, żeby przygotowywać żywność w taki sposób, żeby te straty były jak najmniejsze. Czyli nie smażymy długotrwale, bo to już jest wysoka temperatura powyżej 160 stopni. Kiedy gotujemy, jest to 100 stopni, bo woda wrze w 100 stopniach. Więc jest to jakby lepsza metoda obróbki, tak? Więc o tym zawsze pamiętajmy, żeby do takiej zupy dodać właśnie tą oliwę z oliwek, bo ona zwiększa przyswajanie tych witamin chociażby i innych składników, które są przyswajalne w tłuszczach. Żeby nie dostarczać tam takich właśnie dosmaczaczy typu jakaś tam niskiej jakości kiełbasa, która tą wędzonką nam tak potem ta zupa jedzie i wiele osób to po prostu lubi, bo po prostu jest do tego przyzwyczajonych. Tak? To jest kwestia przyzwyczajenia. Do smaków też się przyzwyczajamy i zdaję sobie sprawę, że zmiana takich nawyków żywieniowych jest bardzo trudna. Natomiast wiele osób mi mówiło, że od czasu, kiedy jedzą zupy nie na mięsie, ale właśnie takie warzywne, bezmięsne, bogate w różne zioła i przyprawy ziołowe, czują się lepiej. Te zupy są naprawdę smaczne, odpowiednio przyrządzone. I wiele osób zgłasza, że czuje się lepiej i teraz już sobie nie wyobrażają wrócić do tych wywarów, czy z kostki, czy z udka. Tak?
A smak mięsa można z wędzonej papryki wydobyć.
Na przykład można opalić cebulę. To są takie sposoby, które nam dodają takiego smaczku. Można dodać sosu sojowego, naturalnie ważonego. On też nam troszeczkę tak podrasuje, że tak powiem, tą
zupę. No już nie starczy nam czasu, żeby porozmawiać o kiszonkach, o bańkach, o których chciałyśmy powiedzieć. Tak. Prawie 15, także żegnamy się. Dziękuję za przyjęcie po raz kolejny zaproszenia do programu.
Jest mi zawsze bardzo miło z Państwem.
Będę zapraszać dalej. Nawet realizator Andrzej Pijanowski w skupieniu dzisiaj wysłuchał programu, także nie wątpię, że był interesujący. Sylwia Misiak, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.